Dzisiaj jest was o wiele więcej. Nie wszyscy słyszeli te wykłady, które były, i chciałbym powiedzieć, że swojej niedoskonałości i słabości to, co przekazywałem, wierzę, że to uzupełni, a raczej jeszcze bardziej rozjaśni Duch Święty, który jest nam dany jako nauczyciel, który nas wprowadza we wszelką prawdę, który nam wskazuje na to, co jest najistotniejsze w naszym życiu i prowadzi nas do tego, żebyśmy byli doskonałymi, bez nagany na dzień przyjścia Jego. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, jedna siostra modliła się tutaj, że jest... Pan Jezus jest naszym przyjacielem. A chciałbym powiedzieć, że jest jeszcze coś więcej. W Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, rozdział 20 Ewangelii Jana, to spotkał Marię Magdalenę, tą, z której wygnał 7 demonów. I on jej mówi, idź do braci moich i powiedz ich, że idę do Ojca mego i Ojca waszego. A więc przy ostatniej wieczerzy, kiedy on do nich mówił, to mówił, że już nie jesteście sługami, ale przyjaciółmi, bo ja wam wszystko o sobie mówię. My wiemy, jaka jest relacja kolegów, a jaka jest relacja przyjaciół. I muszę powiedzieć też, że my mamy braci i siostry, bardzo liczne grono, ale wśród tych... jeszcze mamy takich trochę bliższych, nie? Pan Jezus miał 12 uczniów, ale na górze przemienia było z nim tylko 3, prawda? A kiedy on był w potrzebie w ogrodzie Getsemany, to on wybrał tych 3. No, my jako ludzie mówimy, zawiedli, i ja nie chciałbym, nie mam prawa krytykować ich, ale chciałbym powiedzieć, że od przyjaciół się czegoś wielkiego oczekuje. A teraz jeszcze od brata. I my czytamy w liście do Rzymian, czy w liście do Galacjan czytamy, że Duch Święty poświadcza Duchowi naszemu i żeśmy dziećmi Bożymi. I kiedy rozmawiałem z jednym księdzem katolickim, spotkałem go po latach, bo to był kolega mojego brata, znaliśmy się przed wojny, no po wojnie on już ksiądz kanonik, więc pan. I ja mu mówię o tym, o pewności zbawienia, a on mówi, panie, pewność zbawienia, kto to ma? Ja się go pytam, panie, a to co pan głosi? Pan nie ma pewności zbawienia? On mówi, panie, wie pan, nawet papież musi iść do czyśćca, a co tu mówić o takich zwykłych? Ja mówię, no wie pan co, to trudno, żebyśmy rozmawiali, ale Słowo Boże mnie czegoś innego uczy. A wy jesteście zarozumiali? Nie, tego nas uczy Boże Słowo. I to są wspaniałe obietnice. Chciałbym jeszcze powiedzieć wszystkim od razu, tym, którzy byli i nie byli, jeszcze raz to miejsce Słowa Bożego przeczytać, które jest tematem naszych rozważań, a to jest w liście do Efezjan, w 6 rozdziale. Wszyscy to wiemy, ale ja pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać 6 rozdział listu do Efezjan od 10 wiersza. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Chciałbym powiedzieć, jeśli jest pisane bracia moi, to dotyczy również i sióstr. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata, ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Te słowa napisał apostoł Paweł do Efezjan, do zboru, do dzieci Bożych. I on tak bardzo wyraźnie mówi, z kim my mamy do czynienia. I ja jeszcze raz powtórzę to, co wczoraj, że triumfem szatana w okresie średniowiecza, wtedy, kiedy był zakaz czytania Biblii dla ludzi, dla zwykłych ludzi, którzy nie znali Bożego Słowa, to ten szatan został zlokalizowany tam w podziemiach, a jakby się wychylił, jako takie głupie bydle był malowany, to go należało pokropić święconą wodą. ona nie ma mocy. Chcę powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza i nas ochrania. I chciałbym to każdemu z nas powiedzieć. I do tego samego zboru, do Efezjan, pisze apostoł Paweł: nie dawajcie miejsca diabłu. Myśmy o tym rozważali, ja te wersety tylko przypominam, a wierzę, że Duch Święty, który pracuje nad każdym z nas, on nam to rozjaśnia, on nam to przypomina i daje zrozumieć. A to nas również pobudza do tego, abyśmy mu chwałę i cześć oddawali za to dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty, kiedy powiedział Pan Jezus te słowa: wykonało się. My wiemy, że w tym czasie, w tym momencie rozerwała się ta zasłona, która oddzielała miejsce święte od najświętszego. To była gruba zasłona, wielowarstwowa tkanina, a to się rozerwało i wszyscy mogli zobaczyć ten wolny przystęp. Tam przystępował przed kiedyś tylko najwyższy kapłan raz w roku i musiał złożyć cały szereg ofiar i jeszcze nie było pewne, czy wejdzie, i on miał takie dzwoneczki przy szatach i jak się ruszał, wszyscy słuchali, czy żyje. Ja się interesowałem tym, no jakby on się tam przewrócił, jeśli te ofiary, które były zanoszone, nie były doskonałe, jeśli byłby nieoczyszczony, on by tam padł trupem, kto tam wejdzie. I chciałbym powiedzieć, że Żydzi przywiązywali najwyższemu kapłanowi za prawą nogę przy kostce taką linę i on z tym wchodził do środka. Była taka bojaźń przed obliczem Bożym. Taka bojaźń przystępowania przed oblicze Boże raz w roku. A my przez śmierć naszego Pana Jezusa mamy utorowany dostęp w każdej chwili, bo ta zasłona się rozerwała na oczach tysięcy ludzi. Bo to był akurat Wielki Piątek, przed dzień sabatu, kiedy się tak wiele ofiar tych owiec zabijało, żeby spożywać baranka paschalnego. I chciałbym powiedzieć, że my teraz jako dzieci Boże mamy wolny przystęp do tronu naszego Ojca. To jest coś kosztownego. I nie wiem, czy my sobie zawsze z tego zdajemy sprawę, jaką to ma wartość dla mnie i dla Ciebie, dla nas. My wszyscy mówimy, my wszyscy potrzebujemy zbawienia, my wszyscy potrzebujemy mocy Jego świętej, drogiej krwi, ale potrzebuję tego ja sam, i Ty, i każdy z nas. Ja chciałbym jeszcze tak naprawdę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy nie zanosili w modlitwach. To jest odczuwalne dla mnie, bo ten temat, któryśmy mieli wczoraj poruszony, to jest takim trudnym tematem. Ja dużo usługuję Słowem Bożym w różnych zborach, gdzie jestem zaproszony, a ten temat jest bardzo trudny i tak jak już może i wspomniałem, żona zawsze mówi: i znów się zgodziłeś tam gdzieś jechać, ale brat taki, no, nie popuścił, nie? Powiedział koniecznie i wiem, że to nie jest łatwe. I chciałbym powiedzieć, że jak za taką usługą stoi modlitwa braci i sióstr, to zupełnie inaczej można to przekazywać. I są różne zbory. Ja już w różnych zborach usługiwałem i były takie zbory, gdzie musiałem też i odmówić. Ale chciałbym takie dwa zbory, tylko dwa takie przykłady powiedzieć. W jednym zborze, no, ponad 300 osób, prowadziłem takie wykłady i bardzo wiele osób się zgłosiło i myśmy się 3 popołudnia modlili z nimi. To była walka. Najwięcej problemów, czy najdłużej to trwało z tymi wszystkimi, którzy byli zaangażowani w te nauki wschodnie. I chciałbym powiedzieć, że w jedną sobotę modliliśmy się, piątek, sobota, niedziela, i w sobotę o godzinie 11 ja mówię do tych dwóch braci, z którymi się, no ale już też byłem zmęczony, już chyba dosyć na dzisiaj, i schodzimy na dół z takiego górnego pokoju, a tam było ponad 70 braci i sióstr, którzy bojowali w modlitwach, bo prosiliśmy o to, że my idziemy do góry, ale oni, żeby nas wspierali w modlitwach. Ponad 70 osób. 11 wieczorem w sobotę. To każdy już ma tych zajęć, każdy się śpieszy. A byłem w innym zborze I tam było ponad 30 osób, z którymi należało się modlić i poszliśmy z pastorem do pokoju, do takiej sali, a jego drugiego pastora prosiłem, żeby on ze zborem się modlił o tych, którzy będą bojować. No to tam dosyć długo trwało, dosyć było, no nie było łatwo i to się skończyło. Podchodzi do mnie z zewnątrz jeden starszy brat, z którym się znam, a na karteczce było napisane: co powiesz, bracie, o naszym zborze? Wszyscy poszli o piętro niżej na kawę i herbatę. Są różne zbory. Chciałbym powiedzieć różne, ale to się odczuwa. Moc modlitwy jest coś, czego niczym się nie da zastąpić. Ja jeszcze taki werset chciałbym przeczytać, który ten odcinek, który jednak jest takim kluczowym w tym zagadnieniu. Ci, którzy byli wczoraj, to słyszeli. Chciałbym powiedzieć, to przeczytać z piątej księgi Mojżeszowej, z księgi powtórzonego prawa Mojżeszowego. My wiemy, że Mojżesz, zanim odszedł do... Wiadomo, że on nie wprowadził narodu izraelskiego do ziemi obiecanej, to on jeszcze raz wszystkie Boże prawa, począwszy piąta księga Mojżeszowa, począwszy od dekalogu, wszystko jeszcze raz powtarzał narodowi izraelskiemu. I dlatego się nazywa piąta księga Mojżeszowa księgą powtórzonego prawa Mojżeszowego. I on powtórzył od dekalogu, ale po te wszystkie rzeczy, które mówił, on przekazał narodowi izraelskiemu. Chciałbym powiedzieć, że do tego dodali bardzo wiele w międzyczasie, szczególnie po powrocie z niewoli babilońskiej, nauczyciele żydowscy, ci rabini, i oprócz tego, co tu jest w księgach Tory, w tych pięciu księgach, oni jeszcze dodali 621 nakazów, przykazów i tak dalej. 621. I tego się musiał każdy chłopak żydowski uczyć. I ja tylko takie podam, że na przykład było powiedziane, że w sabat wolno odwiązać woła, tam, który był przyczepiony tam na kuliku i zaprowadzić go do wodopoju. A jakby ten bydlak wpadł do studni, to go można było wyciągnąć. To była ogromna praca. My wiemy, że takie bydle to nie było 100 kilogramów nawet. I to była praca. I to w tych przykazaniach jest. I my wiemy, że oni się posunęli do takiej perfekcji, co wolno, co nie wolno. Ale jak Pan Jezus uzdrowił tego człowieka, który miał rękę usłą, czyli bezwładną, to mówili, że on to uczynił w sabat, a dosyć jest 6 dni. I ja tylko chciałbym przez to pokazać, że człowiek może bardzo dużo jeszcze dodawać, ale jest pytanie, czy to, co dodaje, jest zgodne z Bożym Słowem. Tu chciałbym przeczytać jeszcze raz dla tych wszystkich, którzy może wczoraj nie byli, żebyśmy sobie zapamiętali to miejsce Słowa Bożego. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, od 9 wiersza. Tu jest napisane tak: gdy tedy wnijdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój daje Tobie, nie ucz się czynić według obrzydliwości tych narodów. Niech się między Wami nie znajdzie taki, który by przewodził syna swego albo córkę przez ogień, także wieszczek, guślarz, wróżek i czarownik. I czarownik, i ten, który ma sprawę z duchami złymi, i praktykarz, i wywiadujący się czego od umarłych. Albowiem jest obrzydliwością Panu każdy, który by to czynił, bo dla tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wyrzuca te narody przed Tobą. Doskonałym będziesz przed Panem Bogiem Twoim. Chciałbym powiedzieć, że to miejsce Słowa Bożego podsumowuje te wszystkie wcześniejsze polecenia, które były wydawane dla narodu izraelskiego, i Mojżesz to jeszcze raz wszystko powtarza. Może jeszcze tylko tak dla wprowadzenia wspomnę, że aby tak jakoś usystematyzować ten ogromny zakres, który dotyczy okultyzmu, ja to tak umownie podzieliłem na takie trzy działy. Pierwszy dział to jest zdobywanie wiadomości w dziale wróżenia. Drugi dział to jest zachowanie, taka bym powiedział, no, można by powiedzieć poniekąd profilaktyka, to jest praktykowanie zabobonów. A trzecie, czarowanie, świadome współdziałanie z diabłem, współdziałanie z mocami ciemności. I myśmy doszli do tego działu współdziałania z mocami ciemności i mówiliśmy o tym, jak to mniej więcej wygląda. I chciałbym teraz w ramach tego działu jeszcze wymienić inne, te najróżniejsze praktyki, które u nas są, które są stosowane i które podciągamy pod ten wspólny mianownik współdziałania z mocami ciemności. A więc mówiliśmy sobie o praktykach spirytystycznych, które są niestety bardzo rozpowszechnione. I teraz chciałbym na jedno zwrócić uwagę, co bardzo tak niewinnie wygląda, to jest praktyki wschodnie. I czytałem do tego z pierwszej księgi Mojżeszowej, 3 rozdziału, 5 wiersz. Ja też to pozwolę sobie przeczytać. Pierwsza księga Mojżeszowa, 3 rozdział. Wszyscy wiemy, że to dotyczy kuszenia Ewy i Adama przez węża. I czytamy w 3 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, 1 wiersz. A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które był uczynił Pan Bóg. Ten rzekł do niewiasty, także to wam Bóg rzekł, nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego. Rzekła niewiasta, z owocu drzewa tego pożywamy, ale z owocu drzewa, które jest pośrodku sadu, rzekł Bóg, nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie, byście snać nie pomarli. I rzekł mąż do niewiasty, żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie, ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze i będziecie jak bogowie znające dobre i złe. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie odwieczne kłamstwo szatana, że będziecie jak bogowie, będziecie znać wszystko, co jest dobre i złe. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze w drugim miejscu, też już to wczoraj czytałem, ale jeszcze raz do tego wersetu wrócę. To jest drugi rozdział księgi Izaasza, proroka, 6 wiersz. Ale ty opuściłeś lud mój, domu Jakubowy, gdyż są Pan Bóg. Ty opuściłeś dom Jakubowy, gdyż są pełni obrzydliwości narodów wschodnich i są wieszczkami jak Filistynowie, a w synach cudzych się kochali. A więc są pełni obrzydliwości wschodnich. Chciałbym powiedzieć, że w naukach wschodnich wszelkie rozbudzanie własnego ja, odkrywanie wewnętrznych zasobów energii, drzemiącego potencjału w nas, te czakrany, no, które są jakoby w nas, to jest duchowym przesłaniem ruchu New Age, ruchu nowego wieku, gdzie człowiek jest w centrum uwagi. To się ściśle wiąże z antropozofią, z tym, co autorstwo antropozofii to jest sprawa najpierw teozofii, a potem z tego wyłoniła się antropozofia. Twórcą tego był dr Rudolf Steiner. Parę słów będę się starał o nim też powiedzieć. A więc chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że wszelkie rozbudzanie własnego ja, naszego ego, czy mojego ego, odkrywanie wewnętrznych zasobów, co ja wszystko potrafię. I to się odbywa najróżniejszymi sposobami. I tego drzemiącego potencjału w nas samych, to jest duchowym przesłaniem New Age. Kiedyś u nas w Cieszynie w zborze był człowiek, no, jakiś pastor z wysp Bahama i bardzo dużo mówił i mówił, takie zadał pytanie, gdzie jest największa skarbnica energii? No, jak się wszyscy patrzą, nie? On mówi, tam na tym cmentarzu komunalnym, bo to w każdym. I on na ten temat zaczął mówić. I taka siostra siedzi u mnie, taka kochana, starsza siostra, taka bardzo no, prosta kobieta. Mówi, bracie, cóż on też to mówi? Od razu poznali, że to nie jest to, co jest zawarte w Słowie Bożym. Słowo Boże nam mówi o tym i gdy my czytamy listy apostoła Pawła, czy jego wyznanie, to on mówi, więcej pracowały niż wszyscy. Ale mówi, nie ja, ale łaska, która jest we mnie. Nie ja, ale łaska, która jest we mnie. A właśnie w tych przesłaniach nowego wieku, w tych ofertach, w tych nauk wschodnich, to jest zawarte, to jest treścią. I ta treść, to odwieczne kłamstwo szatana, będziecie jak Bóg, będziecie jak bogowie. Przez reinkarnację i tak dalej, to te wszystkie procesy, to dochodzi się do takiego stanu doskonałości, zjednoczenia i tak dalej. To są wszystko takie, ja to wszystko nie po to, żebym był tym zainteresowany dla siebie, ale dlatego, że tak wiele pytań z tym jest związanych i bardzo wiele niestety ludzi się tym trudni, bo to pociąga. I ja już słyszałem wiele razy powiedzieć, no ale to są tacy ludzie opanowani, oni tacy spokojni, a u nas w tym świecie niepokoju, no to zupełnie inaczej wygląda. Chciałbym powiedzieć, można zauważyć u nich pewne takie rytuały i tak dalej, które robią, że taki pokój ich cechuje. Ale chciałbym powiedzieć, że prawdziwego sługę Bożego, prawdziwe dziecko Boże, czy to jest niewiasta, czy mężczyzna, cechuje Boży pokój. I my odróżniamy i zauważamy takich ludzi. Mahatma Gandhi to był taki duchowy przywódca Hindusów, to w swoim czasie powiedział takie znamienne słowa, znam, podziwiam Chrystusa, ale nie chrześcijan. Bardzo krótka wypowiedź, a bardzo wymowna. Podziwiam Chrystusa. On się nie nawrócił nigdy, on zresztą zginął w zamachu, on nigdy nie był chrześcijaninem, ale wiedział, co Chrystus głosi. I on był pełen podziwu, ale mówi, taka duża różnica jest między tym, co Chrystus, a między tym, co chrześcijaństwo, wojny, niewojny i tak dalej, nie? On to tak krótko, to jeszcze przed swoją śmiercią, to było pisane w takich czasopismach. A chciałbym powiedzieć, drugi Hindus, Sandhu Sundar Singh, nie wiem, czy jest znany w waszych kręgach, to był sługa Boży, który należał do tej najwyższej kasty hinduskiej, miał być kapłanem i kiedy on poznał Jezusa, uwierzył w Jezusa Chrystusa, to pierwsze, co chciała rodzina zrobić, go otruć, bo on się sprzeniewierzył, nie? I on głosił Słowo Boże i on chodził do Tybetu i on nawet jeden raz był tak cudownie, już był skazany na śmierć, wrzucony do takiego dołu, gdzie na kłódkę był zamknięty ten właz, żeby nie mógł uciec, bo on w Tybecie głosił Ewangelię. I kiedy no, on tam tonął w błocie i wśród rozkładających się zwłok innych ludzi skazanych na śmierć tam, a takie ręce go podźwignęły, on wyszedł. I on wrócił znowu. I kiedy poszedł ponownie tam do Tybetu, tam po raz drugi, to nie wrócił. Ale on powiedział właśnie takie, znowu też bardzo dla mnie wymowne słowa. On wypowiedział taką historię króciutką, powiedział, był nad brzegiem rzeki i wszedł do wody i z tej wody wyjął kamień. I ten kamień wyszedł na brzeg, rozbił o drugi kamień, to się rozłupało na cztery części. On tak wziął to i patrzy się, mówi, ten na skórek tego kamienia jest wilgotny, no bo był w wodzie w tym korycie rzeki, ale środek jest suchy, mówi. I tak wygląda nasze chrześcijaństwo. To był sługa Boży, to nie był Hindu, to on był Hindusem, ale był sługą Bożym. Tak to określił. Ja chciałbym powiedzieć, że nam się powinno rozchodzić o to, aby nie tylko tak powierzchownie, ale żeby do głębi to wszystko nas przenikało. I dlatego ja chciałbym też jeszcze zwrócić uwagę na to, że te wszystkie praktyki wschodnie są bardzo takie pociągające, wyciszenie wśród tego zgiełku, tego świata. To jest tak bardzo potrzebne, czy joga, medytacje i tak dalej. Chciałbym wszystkich przed tym przestrzec. Chciałbym powiedzieć, że ci, którzy to praktykują, to oni po pewnym czasie przechodzą inicjację. My przez nasze wyznanie, które pochodzi z serca, oddajemy swoje życie Jezusowi, ale przez inicjację my oddajemy się jakiemuś bożkowi hindu, a bezpośrednio oddajemy się szatanowi. Chciałbym powiedzieć, to jest straszna rzecz, a to się dzieje niestety wśród nas, w naszym społeczeństwie. Kiedyś taką, miałem się modlić z taką osobą, z taką dziewczyną, taka fajna panienka, akurat na wiosnę przyjmowała chrzest wiary, potem zdała maturę, no, miała zamiar studiować i po wakacjach wróciła taka i w zborze jednym, gdzie usługiwałem, też przyszła, żeby się z nią modlić. Widziałem te oczy takie nie bardzo, tak tylko taka pełna, aż taka drżąca. Pytam się, co się z tobą stało? No to ani pół roku. No nic, ale co się jednak stało, skoro przyszłaś, nie? A no ona taka była, nie była skora do rozmowy. W końcu pytam się, co ty robiłaś? No też nic, ale w końcu, no co robiłem? No byłam na wakacjach. A gdzie byłaś na wakacjach? W takiej grupie, no i tam były takie rozważania, takie wyciszenia. Ja mówię, medytacje transcendentalne, prawda? Tam był taki guru i tak dalej. No tak to było, ale to takie bardzo spokojne. No ja mówię, to wszystko? Tak, to wszystko. Ja mówię, a zakończenia nie było? Było. Ja mówię, wszystkie odpowiednio ubrane kwiaty dla tego guru. No tak, to było. I na tym się skończyło. Ona tak jakoś, ja mówię, a potem jeszcze powtarzaliście coś w takim języku, który ten guru mówił. No tak, to było. No a wiesz, co mówiłaś? Nie, bo to było w sanskrycie, w tym staroindyjskim języku. Ja mówię, i to ty, jako ty, która poznałaś Jezusa, to teraz w tym języku, którego nie rozumiesz, dla diabła to jest osobno, obojętne, czy mówisz po niemiecku, czy po angielsku, czy francusku, czy nawet w staroindyjskim języku, ale ty oddałaś swoją duszę diabłu. Czy ty to rozumiesz? No ona była przerażona, nie wiedziałam. No tak, ale ja mówię, teraz, i co teraz? No ja strasznie cierpię. Ja mówię, to pierwszy taki warunek, ty musisz z tym skończyć. Ty musisz się tego wyrzec i przyjść przed oblicze Boże, żałować, pokutować, prosić o przebaczenie i przyrzec, że więcej do tej społeczności nie pójdziesz, z tym zrywasz. No, to nie takie łatwe. Tak mogłem przypuszczać, że chodziło o jakiegoś chłopca czy kawalera, który... I on tam może wciągnął, nie? Ja mówię, to ja ci nie pomogę. Tyś zrobiła ten najgorszy krok, jaki mogłaś zrobić. I idziesz na zginienie. Ona z płaczem wybiegła z pokoju. Mówi, ona nie była gotowa to. Chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś przejdzie te inicjacje, a to się odbywa właśnie na takich spotkaniach u nas w kraju, 2 tygodnie wystarczy, żeby tak obrobić ten umysł, taką indoktrynację przeprowadzić przez te niby wyciszenia i potem te osoby są zdolne do tego, żeby nawet złożyć takie ślubowanie. Chciałbym powiedzieć, że po chyba to 2 godziny, bo były jeszcze tam inne rozmowy, po 2 godzinach z krzykiem, płaczem ta dziewczyna przychodzi, krzycze, Boże, zmiłuj się, bo ja już dalej nie mogłem wytrzymać. Chciałbym powiedzieć, skoro ona się tylko skontaktowała z Bożym Słowem, słyszała imię Jezus, to coś się zaczęło w niej dziać, bo ona kiedyś oddała, pół roku wcześniej swoje życie Jezusowi. I chciałbym tu powiedzieć, że spirytyzm, magia to są wszystko straszne rzeczy, ale te nauki wschodnie wyglądają na pozór bardzo niewinnie. A chciałbym powiedzieć, że to nie pozostaje bez wpływu na życie, nawet na psychikę zewnętrzną. Chciałbym powiedzieć, tak wiele ludzi praktykuje medytacje transcendentalne i kiedy po takich inicjacjach otrzymuje się tą mantrę, to co się ma powtarzać, to jest jedno z imion hinduskiego jakiegoś bożka. I chciałbym powiedzieć, że tą mantrę trzeba powtórzyć codziennie 1726 razy. I to zabiera około 2 godzin. I jeśli ktoś tego w danym dniu nie zrobi, to musi to załatwić jeszcze w następnym dniu, a jeśli tego nie zrobi, to na to ma jeszcze niedzielę. I chciałbym powiedzieć, wzywa bożka hindu przez tyle czasu i możecie zobaczyć, ja już u nas też widziałem, szczególnie jak bywałem we Wrocławiu na rynku, ale na przykład spacerowałem nad Renem w Bonn i patrzę się, a tam tylu młodych ludzi siedzi z podwiniętymi nogami i trzepie tą mantrę. To nie pozostanie bez wpływu na psychikę, to nie pozostanie bez wpływu na człowieka. On oddaje cześć bożkowi hindu, wprost diabłu i on się z nim łączy. Wyobraźmy sobie 2 godziny. Kto z nas poświęca, proszę, żebyście mnie źle nie zrozumieli, kto z nas poświęca 2 godziny dziennie na modlitwę? Na modlitwę, ale taką naprawdę modlitwę, na nic innego nie zwraca uwagi. 2 godziny dziennie. I to nie pozostaje bez wpływu na psychikę człowieka. I co jest jeszcze takie bardzo charakterystyczne, gdy spotkamy się, chcemy głosić tym, którzy praktykują te medytacje transcendentalne, to ci ludzie patrzą się tak jakby o piętro wyżej, tobie nad głowę. Ty nie masz mi nic do zaoferowania, boś ty tego nie przeżył. Tyś tego nie przeżył, to ty tego nie rozumiesz. To co my mamy rozmawiać? Oni zresztą są tak nauczani, bo oni mają takie swoje spotkania, żeby z tymi, którzy są dziećmi Bożymi, w ogóle nie podejmować rozmowy. Ja to mówię jako przestrogę, a tak wiele ludzi, młodych ludzi jest zapraszane na jakieś tam kursy językowe do Anglii i tak dalej, do różnych miejsc za darmo na 2 tygodnie i idą tam, a tam są wprowadzane przez taką indokrynację umysłu. I jeśli mi ktoś coś wmawia, u nas jest takie powiedzonko w naszym narodzie, mówił jak Żyda, w Żyda chorobę, nie? Ale można przez ciągłe powtarzanie czegoś, można przemienić człowieka. Będziemy jeszcze mówić, chciałbym mówić na temat rebirthing, na temat tego tak zwanego nowego zrodzenia, nowozrodzenia według tych praktyk wschodnich. A więc medytacje transcendentalne. Jeśli ktoś z tym miał do czynienia, chciałbym powiedzieć, musi to się tego wyrzec, oczyścić, prosić Pana o przebaczenie, bo inaczej to pójdzie za nim i pójdzie i go, to jest droga wprost do piekła. Na zginienie. Następne, na co chciałbym zwrócić uwagę, to są wszystkie rodzaje jogi. Bardzo często mówi się, że joga to nie jest nic złego, joga tam gimnastyki i tak dalej. Jest bardzo wiele rodzajów jogi i tak dalej. Ja to mam wypisane, ale to by nam zabrało zbyt dużo czasu. Chciałbym powiedzieć, że czasopismo angielskie Yoga Today pisze bardzo wyraźnie, że jogi bez medytacji, jogi bez ducha hindu nie ma. To pisze czasopismo fachowe Yoga Dzisiaj. Oni to bardzo wyraźnie o tym piszą. I wszelkie takie pobłażania. A pierwszy stopień jogi to nie jest taki zły, bo no to jest tylko relaks i tak dalej. I są społeczności, które ćwiczą tak zwaną chrześcijańską jogę. Szczególnie dla kobiet, no, tam, żeby mieć figurę i tak dalej. Chrześcijańska joga. Ja chciałbym powiedzieć, nie ma chrześcijańskiej jogi. I taki może przykład powiem, bo bardzo często się mówi, no ta joga pierwszy stopień to może. I kiedyś w grupie młodzieży, gdzie usługiwałem, to była taka opinia, no pierwszy stopień jogi to nie jest szkodliwy. Ja mówię, chwileczkę, bez pierwszego stopnia nie ma drugiego. I na jednym takim zgrupowaniu młodzieżowym była taka dziewczyna, już pani, po studiach, po wyższych studiach, i ona miała licencję nauczyciela jogi pierwszego stopnia. I ona przyjechała na obóz młodzieżowy i teraz po takich wykładach ona coś, no, ona ćwiczyła już jogę w grupie z innymi i ona taka zaniepokojona przyszła, no i co ona ma robić, nie? Miała taki niepokój i tak dalej, nie? No akurat ten brat młody, który się miał z nią modlić, ja powiedziałem, wiesz, jak ona się tego nie wyrzeknie, z tym nie skończy i tak dalej, to się nie może z nią modlić, bo to jest pierwszy warunek. Jeśli jest coś złe, to ja muszę się od tego odwrócić, a nie kombinować może tak, może tak. I kiedy ona prosiła o modlitwę, że ma takie niepokoje wewnętrzne i tak dalej, jakkolwiek joga, wyciszenie i tak dalej, tam się propaguje przy tym. I on z tą dziewczyną się nie pomodlił. No, dziewczyna no, już miała po wyższych studiach, pani inżynier z dyplomem, nie modlił się z nią. I to był czwartek. W piątek wróciła do domu. W sobotę rano taki atak, szał, zdemolowała kompletnie mieszkanie, no więc rodzice wezwali lekarza, pogotowie, kaftan, i zawieźli ją do, tam na Górnym Śląsku, do Pieszkowi, do zakładu psychiatrycznego. Chciałem powiedzieć, że do dzisiejszego dnia ona wyszła, po jakimś czasie jest na ręce, takie maruchy, z nią trudno rozmawiać nawet. Pierwszy stopień jogi. Tylko pierwszy stopień. No, ja to mówię jako ostrzeżenie. Chciałbym dalej powiedzieć, że wszystkie rodzaje walk wschodnich są złe i nie wolno tego dzieciom Bożym praktykować. A są już społeczności, gdzie się uprawia chrześcijańskie karate. Niestety. W Czechach jest to już wnet bardzo, no, tak jak siatkówka, czy inne tego, tam jest chrześcijańskie karate. Chciałbym powiedzieć, że to jest zła rzecz. To jest diabelstwo, a czy to się nazywa karate, czy to kwenanda, czy to judo, tych rodzajów jest bardzo dużo i tych mistrzów jest też bardzo dużo i tak dalej. To pociąga młodzież i chciałbym powiedzieć, że chodzą, agitują u nas w Cieszynie już w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Ćwiczą karate i taki mały, taki smarkacz potrafi już dorosłego kopnąć w brodę. Oni takich różnych chwytów uczą. Pierwszą, drugą klasę przychodzą do szkół, robią ogłoszenia, werbują, wciągają. Patrzmy na nasze dzieci, czy ja mówię wnuki, żeby ich od tego ochronić. To niby jest do ochrony osobistej, ale chciałbym powiedzieć, nie, my jako dzieci Boże mamy inną ochronę i my sobie z tego mamy zdawać sprawę. Dalej chciałbym powiedzieć, że o różnych rodzajach ćwiczeń cielesnych, odchudzających, kalenetics, aerobik, pozdrowienie słońca, sunram maskaya i tak dalej. Te wszystkie historie pochodzą ze wschodu. I na przykład Sunram Maskaya to jest pozdrowienie słońca w 12 pozycjach i robi się to o wschodzie słońca przy otwartym oknie w kierunku wschodzącego słońca. I gdy my na te figury popatrzymy, jakie się, ja mam to namalowane, zresztą to można spotkać czasami w tych ich gazetkach, to są pozycje, w jakich oddawało się cześć Bożkowi Baalowi już w starożytności. A to ma, no, no, jak kto chce prowadzić ćwiczenia cielesne, to niech sobie o 6 rano włączy radio, jak ten pan gra na fortepianie i może tam robić. Ja nie, nic nie mamy przeciwko temu. Ale jeśli się określone figury jeszcze w określonym czasie i kierunku robi, oddaje się przez to cześć Bożkowi, Baalowi, a to jest grzechem. I chciałbym powiedzieć, trzeba przestrzec każdego przed tym. To jest takie bardzo popularne. Ja spotkałem już niejedną niewiastę wierzącą. No ja to robię, no bo to jest takie, takie miłe, takie no, ja w tym nie widziałem nic złego. My musimy patrzeć na źródło, skąd to pochodzi, jaki to ma cel. I jeśli to ma takie pochodzenie, i taki cel, żeby oddać, że kiedyś tak się robiło, każdy mówi, no ale ja o tym nie myślałem, że ja to właśnie oddaję tak. Ale to jest ta praktyka. My sobie z tego musimy zdawać sprawę. I następna dziedzina, o której też chciałbym powiedzieć, to jest leczenie metodami wschodnimi. Akupunktura, akupresura, yoga kundalini, stosowanie no, tych masowania receptorów no, i tak dalej. Tych metod wschodnich jest bardzo dużo i one są u nas bardzo popularne. I teraz u nas są gabinety medycyny chińskiej, gdzie i tam są nawet lekarze, którzy z dyplomami naszymi, którymi tymi sposobami leczą. Chciałbym powiedzieć, my musimy wiedzieć, co nam wolno, czego nam nie wolno. Chciałbym przestrzec każdego. Kiedyś w jednej społeczności, no to było w Bieszczadach, podchodzi do mnie starsza siostra i ta siostra pyta się mnie, bracie, no znaliśmy się już długo i mówi, bracie, mogę iść do doktora? A mówię, a cóż mi do tego? Ja nigdy jeszcze nie powiedziałem, że nie wolno iść do lekarza. Nigdy tego nie powiedziałem. Bo wiesz, bracie, u nas jest Kumańczy taki doktor, mówi, bardzo dobry doktor, kierownik ośrodka. Jak się do niego przyjdzie, to on mówi tak, nic nie mówić, otwiera szufladę, wyjmuje wahadełko, a jak zacznie mówić, to tak jakby kartotekę czytał, same choroby. Ja mówię, i to ty do takiej osoby chcesz iść? Ja mówię, do takiej i chcesz, szukasz, żeby cię kto poparł? No, chciałbym powiedzieć, że ona się tak zawstydziła, bo mówi, wiesz, był taki brat, no taki miły brat z Indonezji, był, on się modlił za chorymi, a jak ona podeszła do niego, no nie, pierwszej młodości tam więcej tego miała, tych swoich schorzeń, on już mówił zmęczony i nie i tak dalej. Ja mówię, posłuchaj, ale czy ty w Słowie Bożym masz napisane za Jakuba, że tam ma przyjechać z Indonezji czy z Ameryki jakiś uzdrowiciel? Tu jest napisane, że zwracasz się do braci, oni się modlą. Ale z tymi braćmi to jest taka trudniejsza sytuacja, bo jak się tak wszyscy znają w danej miejscowości, wszyscy się znają w danym zborze, to tak nieraz te różne i tak dalej, to trzeba załatwić, a potem się dopiero można modlić. Ja mówię, ty przecież taka, no mówię, nie młoda jesteś, to znasz słabo, Słowo Boże, byśmy się znali z młodzieży jeszcze. I ja mówię, to ty tego nie znasz? Chciałbym powiedzieć, taka zawstydzona odeszła, to znaczy zawstydzona, no. W każdym razie po kilku miesiącach spotkałem się z nią, jak się masz, no chwała Panu, minęło, dobrze jest, nie? Ale się potem interesowałem, co się stało z tym doktorem. Okazuje się, że on stworzył taki gabinet, to jest w województwie lubelskim, jakiś wynajął zamek i tych praktykarzy, tych z akupunkturą, akupresurą i tak dalej, on sobie zorganizował cały gabinet, ma wielkie powodzenie, tam mnóstwo ludzi chodzi do niego, do nich, bo tam jest cały zespół tych ludzi. On już tam i tym wszystkim manipuluje tam i ludzie tam chodzą. Chciałbym powiedzieć, my musimy wiedzieć, co nam wolno, co nam nie wolno. Jeśli my się do kogoś udajemy, to my musimy prosić Pana, czy ja mogę do Niego iść. Ja znam taki jeden przypadek, młody człowiek, który zachorował, miał takie problemy, taki wykrzywiony, no z przepracowania i tak dalej. No, dlatego że to było w Czechach, dlatego że pracował, no to L4, czy jak się tam nazywa, nie i do szpitala, i lekarze, od lekarza do lekarza, i w końcu operacja, ale trzeba się podpisać, bo to mogą to usunąć, ale może jeszcze przy takiej operacji zostać bez ładnóg i tak dalej. No nie zgodzili się na to wierzący ludzie, tak mąż jak i żona. I no ponieważ był w szpitalu, to mówił, to jeszcze pójdzie pan do takiego tam, no w szpitalu jak się jedno, to się idzie na od jednego specjalisty do drugiego. Przychodzi do tego specjalisty ten młody człowiek, wierzący, dziecko Boże. I on miał taki niepokój, on się modlił. Panie, ja nie wiem co jest, ale mam taki wielki niepokój, nie? W tej poczekalni. I kiedy już wszedł na kolejkę, drzwi się otwierają, on wchodzi do gabinetu. No normalnie jak się wchodzi do gabinetu lekarza, to jest zawsze jasny pokój, oświetlony i tak dalej. A tu wchodzi taki dziwny, bo doktor medycyny tam, już, tam i tak dalej, z tymi tytułami, siedzi za biurkiem, w pokoju ciemno, tylko lampa tak wpada na tego wchodzącego pacjenta. Pokazuje mu, żeby usiadł, nie? No to już takie wrażenie też. A ten brat się cały czas modlił. Chciałbym powiedzieć jeszcze, dziecko Boże jest pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. To był taki praktykarz z tytułem doktora medycyny. I on tak na chwilę patrzy na niego. Proszę odejść. Z Panem nie będę eksperymentować. Proszę odejść. Chciałbym powiedzieć, że ten młody człowiek, no to trwało trochę, bo blisko 3 miesiące został całkowicie uzdrowiony, bo no, jako dowód podaję, że jeździ normalnie samochodem, pracował i tak dalej. Także my nieraz chcemy, no, z racji nawet pracy, którą wykonujemy, nieraz no, musi się iść do lekarza, prawda? Ale teraz są różni lekarze, a jak jestem dzieckiem Bożym i mam taki niepokój, to wierzę, że krew Jezusa Chrystusa mnie ochrania. I tego doszedł ten brat. Ja to podaję takie przykłady z życia, żeby wskazać na to, co my mamy darowane w Jezusie Chrystusie. I to podaję jako przykład, że Pan tych, którzy są Jego, to nie opuści nigdy. Chciałbym powiedzieć, że stosowanie tych najróżniejszych, niekonwencjonalnych metod leczenia, to jest bardzo niebezpieczne. A my wiemy, że za cenę zdrowia to człowiek no, jest skłonny bardzo wiele ofiary ponieść i udać się nawet do takich różnych uzdrawiaczy. Więc dlatego te na przykład zbiorowe seanse uzdrowieńcze, wczoraj już o tym mówiłem, z daleka od tego. Chciałbym powiedzieć również na temat ziołolecznictwa, które ziołolecznictwa stosowania tej, tak to się nazywa fitoterapia. Chciałbym powiedzieć, że leczenie ziołami jest stare jak świat. I zioła, rośliny stworzył nasz Pan i my wiemy, że cały szereg roślin, które są, nam służą jako są dla nas lekarstwem i my możemy to używać. Ale już wczoraj mówiłem o tych lekach z Bożej apteki, czy leki z Bożej apteki, czy zdrowie z Bożej apteki, jakimi sposobami te leki się aplikuje, czy zaleca, w jaki sposób się to zbiera w antropozofia, to jest nauka, ja zaraz jeszcze o tym będę mówił, dlatego, że to jest związane ze szkołami Waldorfa. W każdym razie zbieranie, żeby złapać do tych roślin energię kosmiczną, bo ta energia leczy. Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne. Ja nie mówię nikomu, że sobie nie może wziąć rumianku, czy nie może wziąć cynturii, czy szałwii i tak dalej, bo są to jest taki zestaw tych poza takich popularnych leków, które pomagają jak najbardziej. Ale jeśli my już zaczynamy, że to musi być przy takim układzie księżyca i tak dalej zbierane, na przykład ta książka wydana przez adwentystów, to tam jest taka tabelka, kiedy co należy zbierać i tam jest pokazane, jaki ma być układ księżyca. No taka gazeta Gospodyni Wiejska To też tą samą tabelkę podaje, kiedy należy siać, kiedy to ziarno będzie miało szczególne takie siłę do kiełkowania i tak dalej. To jest wszystko z tym związane z antropozofią. Chciałbym powiedzieć, że w tych pierwszych wydaniach tej książki przez adwentystów, zaraz na tej kartce w środku po jak się przewróciło tą kartkę tytułową, to było napisane, dwa działy są opracowane według zasad antropozofii. Ale już w tych następnych, bo to już od razu było podpadające, w tych następnych wydaniach już to nie jest wydrukowane. Więc zasady antropozofii według tego się składa, wytwarza najróżniejsze leki. I na przykład w Niemczech, w miejscowości Schwedisch Gmünd, to jest taka miejscowość około 80 tysięcy mieszkańców na wschód od Stuttgartu, tam jest takie centrum tych antropozofów i tam jest taka spółka farmaceutyczna, nazywa się Valeda Aktien Gesellschaft i oni robią maści, różne zioła i tam jest napisane, sporządzono z uwzględnieniem zasad antropozofii. Wierzący ludzie w Niemczech, którzy są zorientowani, to jeśli lekarz przepisze takie lekarstwo, to od razu mówią, ale proszę nie Valeda z tej wytwórni. Jest tu jednak taki jakiś przepis, który ich zobowiązuje do tego, że to musi być napisane. I są inne wytwórnie, które też lekarstwa preparują, produkują i my mamy możliwość wyboru. I ja chciałbym każdego przed tym przestrzec. Nie wiem, w waszych kręgach może jest taka znana taka książka, czy zdrowie za wszelką cenę. Autor tej książki dr Samuel Pfeiffer. To jest lekarz narodowości szwajcarskiej. On był ileś tam lat w Chinach, w Indiach. On te najróżniejsze praktyki wschodnie poznał w celach poznawczych, ale to jest wierzący chrześcijanin. On w swoim czasie miał nawet wykłady bardzo ciekawe w Jaworniku. To dla tych zespołów chrześcijańskich lekarzy. On tam parę dni usługiwał i on właśnie wydał taką książkę, która jest takim autorytetem i odwołuje się i on podaje, co można, co nie można i on właśnie też pisze między innymi o tej firmie Valeda. I ta firma Valeda jest producentem tych odpromienników, które tam, żeby nie działały, żyły wodne, się tam pod tapczan czy pod łóżko wsadza. Ta firma to produkuje też i to jest katalogowane. I ktoś by powiedział, no Niemcy, no to już taki naród też wykształcony, a oni to kupują, stosują i tak dalej. Nie pomoże, nie zaszkodzi, ale dla pewności się daje. My takich metod nie stosujemy. Więc zioło lecznictwo, chciałbym powiedzieć, że to dotyczy tej dziedziny, to jest może i ściśle związane z homeopatią, a więc energia kosmiczna w butelkach, gdzie to rozcieńczenie jest takie. My wiemy, że jak jest lekarstwo homeopatyczne i tam jest napisane D3, D4, D5, to my sobie, jeśli się na tym znamy, to wiemy, jak jest napisane D5, to do jedynki dopisujemy 5 zer i to rozcieńczenie tego jest w stosunku 1 do 100 tysięcy. Więc to prawie tak, że tych żadnych molekułów tej substancji leczniczej nie ma, ale za to jest ta metoda potrząsania w tych wytwórniach i ta łapana jest energia kosmiczna i to jakoby działa. I homeopatia jest też takim lekiem, no teraz coraz więcej ludzi to leczy, używa, ale chciałbym powiedzieć, że jeśli byśmy popatrzyli również i do tej książki, ale jest taka książka Homeopatia, wynalazcą tego był dr Hahnemann, to był w XVIII wieku i on był już wtedy wykształcony lekarzem i wtedy jedyna taka metoda, która była stosowana, jeśli ktoś był chory, to należało mu upuścić pół litra krwi, no bo jest chory. I jak taką kurację zrobili 5 razy, to przy 6 już tak w najlepszym wypadku ten już umierał, no bo już no. I on w tym czasie zaczął eksperymentować z tymi właśnie homeopatycznymi środkami. Chciałbym powiedzieć, że zioła leczą, ale jeśli my są cały, to jest ciągle takie bardzo kontrowersyjne, że w ogóle tych molekuł, tych, no, tej najmniejszej odrobiny tego, tej substancji leczącej nie ma w tym płynie, jest taki stopień rozcieńczenia, a ludzie to biorą, no proszę sobie wyobrazić D30, jeśli ktoś napisze 30 zer i to sobie pomyśli, że jedna cząsteczka i 30 to już jest, jak 30 zer, to już są miliardy, prawda? Jakie tu jest rozcieńczenie? Co tu może działać, prawda? Ale oni stosują energię kosmiczną, ułapaną i to leczy. Więc chciałbym powiedzieć, że to jest też taka rzecz, z którą trzeba być bardzo ostrożny. Doktor Samuel Pfeiffer pisze w tej swojej książce, że jeśli D jest do 5, D5, czyli tych 5 zer, to uważa, jak już ktoś chce tą homeopatię stosować, że to jest górna granica. A jak powiadam, jest D20 i 30 w handlu, w tych aptekach, które mają leki homeopatyczne. Teraz chciałbym powiedzieć, następna taka praktyka, przed którą też trzeba być ostrożny, diagnostyka oczna, iridologia. A więc popatrzymy się do oka i jeszcze tam dla takiego pobudzenia większej uwagi bierze się powiększające szkło i patrzy się do oka. Są takie schorzenia, które nie trzeba być iridologiem. Jak na przykład się zażeruje trochę żółte oko, no to już widać żółtaczka, a jak jest mętne oczko, to już mama wie, że dziecko ma gorączkę, prawda? No ale żeby było, Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, ona bada choroby, które powstają już ponad 50 tysięcy rodzajów chorób jest w tym indeksie i to byłoby wszystko w oku, nie? Są takie momenty, które można zauważyć bezspornie, ale nie wszystkie choroby. I co jest bardzo ciekawe, że to na założeniu po czeskiej stronie, nie wiem, 2 lata temu był taki kurs iridologów, na to poszło wiele osób wierzących ze zborów ewangelicznych. I chciałbym tylko tyle powiedzieć, jeśli się tęczówkę podzieli na 12 części, tak jak już się dzieli ekliptykę w horoskopach, na ten zwierzyniec niebieski i to oko dzieli się na 12 części, to już ma coś wspólnego z astrologią, nie? No i tego nauczali i niektórzy, no mówi, ja się już teraz na tym znam, i bo jestem absolwentem takiego kursu. Wierzący ludzie. Chciałbym również powiedzieć, że żeby w to się nie angażować. Masaż receptorów stóp. Jest taki rysunek, stopa, duży palec, naciskać, to działa na serce i tak dalej. To jest cały taki rysunek i są potem takie dwie rolki. Jedna jest wypukła, druga wklęsła, tak poszatkowana i teraz należy tam stanąć i tak sobie masować i tak dalej. I takich metod jest w tym sklepie, który jest tu chyba na Krasińskiego, u wylotu do Chrobrego, to tam to można było kupić. Takie rzeczy są, przypływ, odpływ, chi, psi i tak dalej, te metody chińskiego leczenia, to wszystko jest w tym ujęte. Chciałbym powiedzieć, że każdego chciałbym przed tym przestrzec. Teraz leczenie przez dotyk, reiki, to nawet w Bielsku jest ta największa specjalistka od reiki i tu na tym terenie i tak dalej, no to jest cała historia leczenia przez dotyk. I chciałbym tylko tyle powiedzieć, że ci, którzy to praktykują już zawodowo, to też musieli przechodzić inicjację. A ktoś mi powie, no jak dziecko jest takie już niespokojne w łóżeczku, a mama przyjdzie tak pogłaska po główce, że to pomaga. Na pewno pomaga. Ten dotyk matki i dziecka to jest coś, co ma szczególne znaczenie. My wiemy, jak dziecko się urodzi i ono płacze, nie? prawda? A matka przytuli do siebie ten rytm tego serca, jest taki zsynchronizowany, to dziecko się uspokaja, tak? Ale to jest, to się da wszystko fizycznie wytłumaczyć, prawda? I ten, o, tam potrze to kochane dziecko i ono zasypia, tak? Ale to nie ma nic wspólnego z reiki. Ale jeśli się już tam określa odpowiednie części ciała i tak dalej, no to z tym trzeba być ostrożny, tym bardziej, że to wszystko ma pochodzenie ze wschodu. I teraz angażowanie się w ruch nowego wieku. Chciałbym każdego przed tym przestrzec. Co zawiera ruch nowego wieku? To ja może tylko bym taki króciutki indeks przeczytał po to, żeby to podać, co w ruchu nowego wieku jest. Ja mam takie opracowanie chrześcijańskie, które przeczytam, żeby podać, co to jest ruch nowego wieku. Ruch nowego wieku przejmuje z panteizmu wyobrażenie, że Bóg jest obecny w każdym człowieku. Z humanizmu ideę Bożej istoty w człowieku. Z hinduizmu wyobrażenie, akceptacja reinkarnacji. Z parapsychologii istnienie nadprzyrodzonych zdolności, z chrześcijaństwa przekazywanie miłości bliźniego, z jogi z psychosomatyczny trening, z dynamiki grupowej łączność transpersonalną, z feminizmu zniesienie wszelkiego autorytetu, z ruchu pokojowego wezwania do życia bez strachu, z ekologii ochronę otoczenia, ochronę świata przyrody, z ruchu alternatywnego wezwanie do prostego życia, z rewolucji francuskiej wolność, równość, braterstwo, z astrologii epokę określają znaki zodiaku, ze spirytyzmu egzystencja człowieka po śmierci, z ewolucji możliwość dalszego postępu i rozwoju, z nowoczesnej teologii identyfikacji zmartwychwstania z wiarą pojedynczych. Chciałbym powiedzieć, że to jest taka rezolucja, czy rezime, podsumowanie chrześcijańskiej takiej konferencji, na której omawiano wszystkie aspekty ruchu nowego wieku i to zostało opracowane jako takie ostrzeżenie, co wszystko ruch nowego wieku propaguje. I można by powiedzieć, że z rewolucji francuskiej równość, wolność, równość i braterstwo. No, szczytne hasła. Można by powiedzieć, że ochrona środowiska. Są pewne takie momenty, miłość, braterstwo i tak dalej, ale z tym wszystkim trzeba być bardzo ostrożny. Ja oczywiście nie jestem w stanie wszystkich tych zagrożeń wymienić. Chciałbym jeszcze takie króciutko powiedzieć, bo czas ucieka. Chciałbym powiedzieć na temat stosowania tych najróżniejszych diet. Wiemy, chybaście słyszeli dieta Kwaśniewskiego, prawda? Tak wiele ludzi jest tym zniewolonych. Nie wiem, czyście czytali tę książkę Kwaśniewskiego, jak on tam wykpiwa od razu tą mannę i takie różne historie, które tam pisze. Jak bardzo wiele ludzi jest uzależnionych od tego i dostali się w stan, no, takiej, no, rozchorowali się, konkretnych takich wypadków znamy trochę. I chciałbym przez tą dietą przestrzegać. Ale chciałbym jeszcze zabrać głos na króciutko na temat wegetarianizmu. Jeśli chodzi o wegetarianizm, a więc unikanie, no, niespożywanie mięsa, tak? Są ludzie wegetarianie, prawda? I jest taka książka Słońce żyje w roślinach, taka pani chyba Michałowska się nazywa. Ona opracowała tą książkę. No ciekawe to było akurat, że ta książka została wydana przez wydawnictwo tych radiastetów pana Czecha, Lecha Emfazy Stefańskiego, a taki ścisły związek. I ta pani się tam rozpisuje, co wszystko jest w roślinach i tak dalej. Występuje przeciwko spożywaniu mięsa. I potem jeszcze na koniec pisze, że sami wybitni ludzie byli wegetarianami. Tam pisze Bernard Shaw i Platon i tak dalej. Wymienia tam iluś tam tych różnych. i Seneca, no i ten, co Pygmalion napisał, Bernard Shaw, nie? No ja tam przy tej notatce sobie napisałem jeszcze Hitler i Himmler, bo oni też byli wegetarianami, tak? To takie jako uzupełnienie, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagi, dlatego że tyle mówię o tych praktykach wschodnich. Jest taka książka, autorka tej książki, wierząca lekarka, dr Rebecca Brown, to jest Amerykanka, ona pisze o tym, że Hindusi, żeby w ramach tych medytacji transcendentalnych, tam te wszystkie praktyki, żeby to było intensywniejsze, żeby to łączenie się z bramą, te historie były ułatwione, te procesy były ułatwione, to należy spożywać tylko jarzyny, bo w organizmie człowieka wytwarza się taka substancja, która się nazywa akasa. Medycznie nieudowodnione, i ona pisze jako lekarz, że takiej substancji nie ma, ale Hindusi twierdzą, że jest, i ta substancja umożliwia do przechodzenia tych różnych transformacji, no ale ona się zużywa, i żeby ta substancja akasa się wytwarzała w organizmie, to trzeba spożywać jarzyny i w określonych czasie wstrzymywać się od wszystkich kontaktów seksualnych. To pisze w tych hinduskich tych księgach. I ona na to zwraca uwagę. I ja już spotkałem takie osoby, które praktykują nauki wschodnie. Pytają się, no oczywiście wegetarianin, a dlaczego? Okazuje się, że dlatego, nie? Więc chciałbym powiedzieć, że jeśli ktoś jada tylko jarzynę, ja nie mam nic przeciwko temu, może ma jakiś słabszy żołądek. Ja wolę jednak tą witaminę M, bo to mięso jednak jest potrzebne, nie? Ale są tacy, którzy mówią, że nie. Nie mam nic przeciwko temu, tylko jakby się zaleczało tylko tym wegetarianizm, tym górnikom czy hutnikom ciężko pracującym, to nie wiem, jak długo by oni pociągnęli w tym swoim zawodzie. Więc chciałbym powiedzieć, że Pan nam powiedział, że wszystko można spożywać, i my wiemy, kiedy Noe wyszedł z korabia, tam jest napisane, co wszystko można spożywać, tylko nie krew, to tam jest powiedziane, że wszystko służy jako pokarm. I Żydzi, dopóki nie mieli zakonu mojżeszowego, to uważali to za kodeks Noego i według tego postępowali. Dopiero Mojżesz powiedział, że zwierzę, które ma przecięte kopyta i przeżuwa, to można i tak dalej, nie? To był jeszcze okres Starego Testamentu. Więc ja chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś spożywa, jest tym wegetarianinem, a ma jakiś określony cel w tym, to powinien się zastanowić, co on robi. A jeśli ktoś tylko tak jest wegetarianin, no to ja nie mam nic przeciwko temu. Kiedyś taki młody człowiek był też zdrowy młody, na obozie młodzieżowym, i taki był jakiś dziwny, i przyszedł też na rozmowę z prośbą o modlitwę. I mówił, że był u lekarza, no i wszystkie badania przeszedł, on był z zawodu chyba piekarzem, no i lekarz mówił, że jest z nim w porządku, nie? I poszedł do drugiego, bo nie jest w porządku, nie? I ten drugi lekarz też przebadał, kiedyś to było trochę łatwiej mieć te skierowanie, nie było tych lekarzy rodzinnych, i jak poszedł do trzeciego lekarza, to ten go już skierował do psychiatry, nie? I ja się pytam tak, a ty jadasz jarzynę? A skąd pan wie? Naraz per pan mi mówi, nie? I okazało się, że on to praktykuje. I właśnie to, co mówiłem, nie? Młody człowiek, ja nie wiem, skąd on do tego doszedł, w jakiejś grupie się znalazł i przyjechał i był członkiem zboru przed tym. I jeszcze dalej chodzi do zboru. Więc ja to przed tym przestrzegam. Chciałbym powiedzieć, żeby się z tym nie mieć nic wspólnego. Jeszcze może króciutko. Ja przekraczam ten limit czasowy, ale proszę mi jeszcze wybaczyć, dlatego że tu w tym zespole jest bardzo wielu młodych, kochanych młodych ludzi, a wiemy, że te trendy muzyczne i tak dalej, to młodych ludzi pociągają. I chciałbym tylko parę zdań powiedzieć na temat muzyki rockowej, żeby się tego wystrzegać. Ja, jak się pojawiła muzyka rockowa, to miałem jakiś taki wielki niepokój i chciałbym powiedzieć, że muzyka rockowa, no to można powiedzieć, że była, to była wręcz taka rewolucja, która podbiła cały świat w bardzo krótkim czasie. I my wiemy, że muzyka rockowa się charakteryzuje tam twardym rytmem, głośnością, monotonią i powtarzaniem. Ja mówię o tym, co to znaczy powtarzanie, monotonia, że to wprowadza w stan transu. To już mówię o tym. I miałem kłopot jeszcze, kiedy moje dzieci już dorastały, jeszcze były te magnetofony z tą dużą szpulą taką i syn też puszczał chrześcijańską muzykę rockową. Ja tego nie mogłem znieść, bo no, jak byłem w domu, w pokoju, to nie pozwalałem na to chrześcijańska muzyka rockowa. Nie? I miałem taki pewien kłopot, nie miałem żadnej literatury na ten temat. I właśnie, kiedy ja już wspomniałem wczoraj, takie małżeństwo, które było Togo, Kamerun w tych środkowej Afryce misjonarzami, mówili o tym, jakie pochodzenie z tej muzyki rockowej, ten twardy rytm, powtarzanie i wprowadzanie ludzi w stan transu. A już mówiłem również wczoraj, jak niebezpiecznym jest stan transu, bo to jest stan duchowej bezbronności. I przez muzykę rockową słuchaczy wprowadza się w stan transu. Ale nie tylko to. My wiemy, że fenomen głośności to jest coś takiego, no, na tych koncertach muzyki rockowej, to dochodzi nawet do innych 110-120 decybeli. A jak stoimy bezpośrednio przy samolocie z silnikiem odrzutowym, to tam jest 90 do 110 decybeli i my wiemy, że ta obsługa ma te klapki na uszach, żeby no, chronić słuch. I przebywanie czy słuchanie koncertów o takiej wysokiej głośności 90 do 110 decybeli to powoduje nagły wzrost adrenaliny. My wiemy, że adrenalina jest w organizmie potrzebna i organizm wytwarza w miarę zapotrzebowania tych innych części organizmu adrenalinę, ale jeśli jest nadprodukcja, to jest źle. Dlaczego? Dlatego, że niespotrzebowana adrenalina przechodzi w adrenochrom, a adrenochrom jest takim samym czynnikiem jak LSD albo ksylobicyna. To są badania lekarskie, ja nie jestem taki mądry, żeby do tego wszystkiego dojść, ale to podaję na temat, na podstawie badań lekarskich. I tu chciałbym na jedno powiedzieć, że ludzie, osoby, które przebywały na tych koncertach muzyki rockowej o tej nadzwyczajnej głośności, to oni wpadają w stan transu i zanika osobowość, dzieją się różne rzeczy. My wiemy takie wynaturzenia, które są nie do pomyślenia przy normalnych zmysłach. I lekarze się tym zainteresowali. Ja mam całą książkę, niejedną zresztą, na ten temat badań lekarskich i przed tym bardzo przestrzegają. I słuchanie tego prowadzi do tego, no, że ta, jeśli to działa jak narkotyk LSD, a ponieważ to jest wytworzone przez własny organizm, to ma o wiele intensywniejsze działanie niż dawka LSD z zewnątrz. To są opinie lekarzy z takiego czasopisma medycznego. Dlatego też słuchanie muzyki rockowej, która ma demoniczne pochodzenie, my wiemy, że tych wszystkich muzyków, pierwszych muzyków rockowych, to poświęcał Aleister Crowley, ten największy satanista ubiegłego wieku. I Kenneth Anger i tak dalej, ten zespół, to oni są namaszczeni przez właśnie takiego strasznego człowieka. I gdy my czytamy, ja mam taką broszurę, te teksty tych pieśni, które śpiewają, one są śpiewane po angielsku i to powtarzają. I spotykam w chrześcijańskich domach takie kasety, bo najczęściej tych płyt nie ma, bo to trudniej jest do nabycia. Taki zespół na przykład ACDC, ICDC, nie? A C, D, C to znaczy prąd stały, prąd zmienny może. Tak powie fachowy elektryk, prawda? Międzynarodowe oznaczenie prądu stałego, zmiennego. Ale ten skrót ACDC, szef tego zespołu z takimi rogami twierdzi Antichrist, Christ dead. Chrystus umarł. Antychryst, Chrystus umarł. ACDC. Ta płyta to ile to milionów się rozeszło tej płyty i to słuchają. Słuchałem też innej płyty, nasi młodzi ludzie, My Sweet Lord, George Harrison. Jak już Lord, to już Pan, a jak już Pan, to się kojarzy z naszym Panem. Nie, a to jest pieśń, którą George Harrison opracował, żeby utorować Rolling Stonesom w ogóle dojście do ludzi w Europie. A ten Sweet Lord to jest guru hinduski. To jest Hare Krishna, tak? I śpiewa się przy dźwiękach tej muzyki rockowej do Hare Krishna i jego jako mój słodki panie, takie wyznanie. I to jest soft rock, to już nie jest ten hard rock czy metal, nie? Ale to samo pochodzenie. I dlatego chciałbym powiedzieć, że tym trzeba bardzo uważać. Jest taki straszna kaseta też, taka płytła Highway to Hell. Jestem autostrada do piekła. No też treści są straszne. I u nas to bardzo często się słucha i po angielsku i tak się jeszcze tam powtarza te słowa, nie rozumiejąc to tak wiele ludzi. A co my wymawiamy? Dlatego to słuchanie tej muzyki rockowej jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest dla nas, ale niestety jeśli o muzykę rockową chodzi, o te wszystkie przesłania, to z tego tytułu, że na ten temat zawsze mówię, to zyskuję sobie wielu przeciwników, czy no nie chcę mówić nieprzyjaciół. Już, słuchacie, nie chciałbym przedłużać, myślę, że nie jeden z was zmęczony. Chciałbym tylko jedno jeszcze raz powtórzyć. Jesteśmy powołani do tego, żeby przynosić owoce, żeby ci, którzy nas otaczają, widzieli, że my jesteśmy ludem Bożym. Boże nasz i Ojcze nasz niebieski, my dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś wszechpotężnym Panem, Stworzycielem wszystkiego, co doskonałe. Dziękujemy za Twoje słowo, które mamy zawarte w Piśmie Świętym i które nas tak bardzo wyraźnie instruuje i wskazuje, co nam wolno i czego nam nie wolno, co jest obrzydliwością przed obliczem Twoim i co ściąga gniew Twój na każdego, który nie jest posłuszny Twojemu słowu. I teraz przynosimy Tobie w modlitwach tych wszystkich, którzy przez nieświadomość te praktyki wykonywali, żeby oni mogli na podstawie tego, co słyszeli, na podstawie tego, co mogą i w Piśmie Świętym przeczytać, żeby przyjść przed oblicze Twoje, żeby przyjść pod krzyż Golgoty i powiedzieć: Panie, błądziłem dotychczas, przebacz mi, a ja więcej tego czynić nie będę. Niech będzie Tobie, drogi nasz Boże i Ojcze Niebieski, chwała i cześć za to wszystko, coś Ty dla nas uczynił i że Ty tak jasno wskazujesz nam tą drogę, którą mamy kroczyć. Amen.